Tak jak Robert powiedział, jesteśmy w cyklu wykładu Słowa Jezusa, jednak dzisiaj zacznę od słów, które nie pochodzą z Biblii, ale mam nadzieję, że większość z nas je zna. Zobaczmy, wyświetlmy proszę. Maturzyści przytakują, tak? Kojarzycie te słowa? Tak? Czyje to są słowa? Mikołaja Reja. Dwa tygodnie temu mówiłem o tym, że bazowaliśmy na fragmencie Ewangelia Mateusza 5:4, gdzie Jezus powiedział, że błogosławieni są ci, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. I odkrywaliśmy drogę, którą wskazuje Jezus do szczęścia. I co ciekawe, ta droga prowadzi przez smutek. Smutek to jest coś, co nie kojarzy nam się ze szczęściem, a jednak podczas tego wykładu mogliśmy się przekonać, że niejednokrotnie człowiek musi się zasmucić, żeby być człowiekiem szczęśliwym, tak? Mówiliśmy na przykład o smutku z powodu grzechu w moim życiu. Czyli jest to tak zwany smutek ku nawróceniu. Żeby człowiek był prawdziwie szczęśliwy, najpierw musi się zasmucić nad swoim życiem, nad tym, co robi źle. Ale mówiliśmy też o takim praktycznym wymiarze tego smutku. Podawałem przykład mojej córki, która ma 11 lat i ma dosyć spore problemy w szkole. Zadanie domowe odrabiamy wspólnie do późnych godzin. Rano budzi się z bólem brzucha, wraca też z bólem brzucha ze stresu, ze szkoły. No i jest to smutne, że dziecko tak młode musi przeżywać takie rzeczy, ale jednak ten smutek pcha nas do tego, by coś z tym zrobić, tak? I mnie, i moją żonę Agnieszkę myślimy, jak to rozwiązać. Jak rozwiązać ten problem szerzej niż tylko w naszej rodzinie. Słowa, które mamy na ekranie, powstały też z takiego dobrego smutku. Mikołaj Rej pragnął, żeby wszystko było pisane w naszym ojczystym języku, w języku polskim. Niektórzy uważali go za niewykształconego, dlatego że wszyscy wtedy pisali po łacinie, a on pisał po polsku, myśleli, na pewno łaciny nie umie. Łacinę znał doskonale, ale chciał za wszelką cenę, żebyśmy używali języka ojczystego. I to mu się udało, stąd to hasło Polacy nie gęsi swój język mają. O to mu chodziło, o to walczył. Był smutny, że większość posługuje się łaciną, ale udało mu się. Dzisiaj jesteśmy dumnymi Polakami, posługujemy się własnym językiem i w mowie, i w piśmie. Więc tego problemu już nie ma, który chciał rozwiązać Mikołaj Rej. Więc dzisiaj mamy inne problemy, tak, jako Polacy. Jest w naszym narodzie coś, co bardzo mnie zasmuca. Coś podobnego, co zasmucało Mikołaja Reja, może w zupełnie innej dziedzinie, ale jednak. Co to jest? Co mnie zasmuca? Popatrzmy na fragment Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, werset 21. Nie każdy, kto mówi mi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Smuci mnie sytuacja w naszym kraju, dlatego że nasi rodacy nie znają prawdy o Bogu, która wynika z Bożego Słowa. I nie jest to jakiś osąd z mojej strony, wynika to z obserwacji. Owszem, Polacy są jeszcze narodem religijnym, jeszcze w naszej kulturze, nasza kultura jest tym tematem w jakiś sposób nasycona, ale co przyniosą następne pokolenia? Tak czy inaczej, większość naszych rodaków w swoich głowach nosi obraz Boga, który nie jest zgodny z tym, co jest zapisane w Biblii. Weźmy na przykład prawdę o zbawieniu z łaski, a nie z uczynków. prawda, która jest wielokrotnie eksponowana w Ewangeliach, dla Polaków jest niezrozumiała. Kiedy ktoś po raz pierwszy słyszy o tym, że zbawienie nie jest z uczynków, ale z łaski, trudno mu to pojąć. Więc zasmuca mnie sytuacja, w której nasi rodacy mówią, że Boga szanują, mówią, że Go znają, ale kiedy porównać ich myślenie albo ich obraz Boga z tym, co mówi Słowo Boże, z tym, co mówi Jezus, no, wychodzi, że jest bardzo słabo. I są jak ci opisani w tym wersecie. Myślą, że wszystko jest w porządku, ale prawda jest inna. Przerobiłem ten cytat Mikołaja Reja tak, żeby pasował do tego tematu, o którym mówię. Brzmiałby ten cytat w ten sposób. Polacy nie gęsi swój język mają, ale Boga nie znają. Bo to prawda, już jesteśmy dumnymi Polakami, posługujemy się własnym językiem, rozumiemy swoją tożsamość, ale jest inna rzecz, która zasmuca. Polak nie zna Boga. I oczywiście każdy, kto nas słucha dzisiaj pierwszy raz online, może jest tymi słowami oburzony, jak można tak mówić. Tak jak mówiłem, nie jest to mój osąd, jest to kwestia obserwacji. Mam nadzieję, że podczas tego wykładu będziemy mogli to dostrzec. Tak jak Mikołaj Rej liczył, że Polacy zaczną używać swojego języka w piśmie, tak my liczymy, że Polacy poznają prawdę o Bogu. I to nie jest kwestia, że tylko my znamy prawdę o Bogu i tak dalej. To nie o to chodzi, ale liczymy w swoim sercu na to, że Polak pozna prawdę o Bogu, jego prawdziwy obraz. Dlatego co tydzień w niedzielę tutaj na naszym ośrodku odwołujemy się do słów, do Bożego Słowa i eksponujemy jakiś fragment tej prawdy o Bogu, który wynika prosto z Bożego Słowa, a nie z kultury czy z tradycji. Dlatego też, jak wiecie, rozwijamy nasz Chrześcijański Ośrodek Edukacji i Kultury i Klub Forum Idei dalej w Polskę, małymi krokami, po to, by nasi rodacy mogli poznać prawdę o Bogu. To samo pragnienie było w sercu Jezusa, bo kiedy On przyszedł nam objawić, jaki jest Ojciec. To znaczy, że naród żydowski miał pewne założenia co do tego, jaki jest Bóg i jak działa. Jezus przyszedł tego obrazu dopełnić. I dla większości Izraelitów ten obraz był szokujący. Mieli wiele błędnych założeń odnośnie osoby Boga, tak jak dzisiaj Polacy. Więc to już nasze trzecie spotkanie z kazania na górze, z którego wyłania się dosyć niezwykły obraz Boga. Bo to okazuje się, że Bóg jest osobą, która chce, byśmy byli szczęśliwi. A jak myśli przeciętny mieszkaniec naszego kraju? Czy myśli w ten sposób, że Bóg pragnie, aby człowiek był szczęśliwy? Raczej mam wrażenie, że przeciętny Polak myśli, że Bóg sprawia, że życie staje się trudniejsze. Tak jakby Bóg unieszczęśliwiał człowieka, dając mu pewne zakazy, pewne nakazy. W pojęciu młodego pokolenia rzeczy bardzo nudne albo niezrozumiałe. Weź swój krzyż, na przykład takie hasło z Ewangelii. To hasło, przez pryzmat którego Polacy pojmują relację z Bogiem. To znaczy, moja droga za Bogiem to droga z krzyżem na plecach, tak? To będzie droga cierpienia, droga wyrzeczenia. Droga bardzo trudna, bardzo bolesna i smutna. Więc Polacy mają pewien obraz Boga w swojej głowie i mnie to zasmuca, dlatego że to jest nieprawda. Ale w myśl wykładu sprzed 2 tygodni smutek może prowadzić nas do czegoś dobrego, tak? Do tego, byśmy walczyli o pewne zmiany. I to mnie popycha do działania. Dlatego wspólnie tutaj szukamy sposobów, jak dotrzeć do Polaków z wiadomością o tym, jaki jest Bóg. Bo niestety są utwierdzani w błędnym obrazie. Jak dotrzeć do naszych rodaków z tym obrazem Boga, który jest zapisany w Jego Słowie? A z tego słowa jasno wynika, że Bóg wcale nie unieszczęśliwia człowieka, wręcz przeciwnie, szuka jego szczęścia. Bo słowo błogosławiony oznacza szczęśliwy. Słowo błogosławiony oznacza też to, że sam Bóg przyczynia się do tego, że człowiek jest szczęśliwy. Czyli sam Bóg przykłada swoją rękę, chce to zrobić, żebyś był człowiekiem szczęśliwym. I znowu, jeżeli porównamy tą myśl, która wprost wynika z ogólnej obserwacji początku kazania na górze, porównamy z tym, jak myślą Polacy, widzimy, że to jest rozbieżne. Bo przeciętny człowiek myśli, że Bóg, jak on się ma angażować w życie człowieka, tak? Może angażuje się w życie wybranych ludzi, jakichś wyjątkowych, którzy się wyjątkowo starają, są święci jeszcze za życia, ale nie zajmuje się zwykłymi ludźmi. Masz 16 lat i w jaki sposób Bóg może zająć się twoim życiem? Polakowi nie mieści się to w głowie. A błogosławieństwo oznacza, że Bóg osobiście się angażuje, żeby zmienić życie człowieka. Błogosławiony oznacza człowiek szczęśliwy, bo Bóg się zaangażował. Jezus, rozpoczynając to kazanie na górze, chciał wskazać ludziom konkretną drogę. To nie były jakieś kosmiczne idee, to nie dotyczyło czasów apokalipsy, jak to będzie kiedyś. To nie była lekcja historii o tym, jak wcześniej było. Wszystko dotyczyło ich życia tu i teraz. I Jezusa słowa to była konkretna droga do zastosowania na dzisiaj, wtedy, kiedy przemawiał. I tak samo dzisiaj patrzymy na Jego słowa i one wskazują nam konkretną drogę. To nie jest lekcja historii, jak było 2000 lat temu. To nie jest nauka o tym, jak będzie pod koniec historii tego świata. To jest nauka o tym, jak jest dzisiaj. I znowu porównujemy tą prostą myśl z tym, jak myśli przeciętny Polak. I co widzimy? Czy Jezus i Jego nauczanie mają cokolwiek wspólnego z człowiekiem XXI wieku? Polak myśli, że nauka Jezusa nie ma wiele wspólnego z codziennością, z naszą codziennością. To jest jakaś historia, to jest jakaś teoria, to są jakieś wymysły. Nie ma to nic wspólnego ze mną. I to jest kolejne błędne założenie. Jeszcze nie zaczęliśmy praktycznie tego wykładu, a już widzimy, jak poważny to jest problem. Polacy mają swój język, ale nie znają Boga. Mają zupełnie błędny Jego obraz. Polacy nie gęsi swój język mają, ale Boga nie znają. Nie chodzi o to, żeby kogoś obrazić. Chodzi o to, żeby coś zmienić. W stronę Mikołaja Reja oczywiście było dużo wrogości. Wyrażało się to między innymi tym, że się z niego śmiano, że jest niewykształconym człowiekiem. I w naszą stronę też mówią, dlaczego wy coś chcecie zmieniać? Dlatego, że coś jest nie tak. Mamy do tego prawo. Też jesteśmy Polakami, możemy w naszym kraju coś zmienić. Więc chcemy, aby Polacy poznali prawdę o Bogu. Nasz dzisiejszy tekst to Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, werset 5, gdzie czytamy: Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. W ciągu tego tygodnia spotkałem kilku przyjaciół ze wspólnoty, przechodząc przez nasze miasto, i zazwyczaj pytali mnie, nad czym pracuję w tym tygodniu, i odpowiadałem, że mam wspaniały tekst do rozważenia, słowa Jezusa, błogosławieni cisi. I większość z moich przyjaciół stwierdziło, o, ten przepis Jezusa na szczęście człowieka jest zupełnie inny niż przepis tego świata. To jest coś zupełnie innego. I to prawda. Drogę, którą poznajemy, drogę, którą wskazywał Jezus, ta droga jest zupełnie inna niż ta, którą wskazuje świat. Chodzi tutaj o drogę do szczęścia. Więc w pewnym sensie stoimy dzisiaj na rozdrożu. Wyrazimy to takim prostym zdjęciem. Stoimy na rozdrożu, to znaczy mamy wybór. Albo droga, którą wskazuje Jezus w swoim słowie, mówiąc błogosławieni cisi, albo droga, którą świat uważa za najlepszą do szczęścia. Więc tak, dzisiaj powiedzmy wybieramy, którą drogą pójdziemy, chociaż niektórzy z nas już dawno wybrali, ale powiedzmy dzisiaj wybieramy, by za jakiś czas dotrzeć do celu. Czyli ta droga do szczęścia, czasami to jest bardzo długa droga. Co to oznacza? Załóżmy, że droga w prawo, w wasze prawo, to droga, którą wskazuje Jezus. A droga w lewo, to droga, którą wskazuje świat. Dzisiaj, powiedzmy, jesteś w sytuacji, w której musisz wybrać, jaką postawę względem tej prawdy przyjąć. Jakąś drogę trzeba wybrać, bo jesteśmy na rozdrożu. Dzisiaj wybierasz, którą pójdziesz, a ponieważ te drogi są w zupełnie innych kierunkach i nie mają ze sobą nic wspólnego, nie można za pół roku przeskoczyć z jednej na drugą. Dlatego jest to bardzo poważna sprawa. Nie ma szlaku, który łączy te drogi. Ostatnio przejechałem na rowerze góry Sowie. Jak szlak czerwony był zbyt trudny, mogłem zjechać na inny szlak niebieski, który był przygotowany dla narciarzy biegowych i ominąć jakiś szczyt. Prędzej czy później te szlaki się łączyły. Więc to było proste, nie było zagrożenia. Zawsze mogłem zmienić szlak. W tym przypadku nie ma takiej możliwości, dlatego że nauka Jezusa o szczęściu i nauka tego świata to są dwie zupełnie inne rzeczy. I nie da się za pół roku przeskoczyć z jednej ścieżki na drugą. Jeżeli wybierzesz źle, a za pół roku to zrozumiesz, to musisz wrócić do rozwidlenia drogi i wybrać od nowa. Wielu z nas na tej sali wracało ze złej drogi. Wielu z nas straciło całe lata, poszukując szczęścia w przepisie, który daje ten świat. I patrząc na nasze doświadczenia, naszej wspólnoty, to nie jest kwestia dni, tygodni czy nawet miesięcy. Ta droga tam i z powrotem do punktu zero, z którego w pewnym sensie zaczyna się od nowa, trwa wiele lat, czasami 5, 7 czy nawet 10. W piątek tutaj mieliśmy spotkanie dla rodziców zbuntowanych dzieci i czytaliśmy tam historię o synu marnotrawnym, który wybrał drogę do szczęścia po naszemu w lewo. I w pewnym momencie zrozumiał, że to jest zła droga. Jego życie nie miało nic wspólnego z poczuciem szczęścia, nic. I żeby to zmienić, musiał wrócić do punktu zero, do rozwidlenia. I wrócił. Próbowaliśmy odkryć, ile zajęło mu to czasu. Nie byliśmy w stanie tego określić, za mało mamy danych. Ale to nie była kwestia dni czy tygodni. Więc prawda jest taka, że jeżeli jesteś dzisiaj na rozdrożu, to możesz zaoszczędzić kawał swojego życia, ufając temu, co mówi Jezus. wybierając tą drogę w prawo. Możesz zaoszczędzić 3, 5, 7, może 10 lat swojego życia. I to nie chodzi tylko o czas, to chodzi też o cierpienia, które czekają człowieka, który da się nabrać na pokusy tego świata i to, co wydaje się takie piękne, wspaniałe. Na te obietnice, które są nam ciągle składane, jakie to nasze życie będzie piękne, z tym, że nikt jeszcze nie wrócił z tej drogi i powiedział, że było super. Więc dzisiaj mamy taką szansę, tak to widzę, żeby popatrzeć na drogowskaz, którym jest Jezus i Jego słowa, no i zdecydować. Oczywiście każdy z nas musi sam zdecydować, którą drogę pójdzie, komu zaufa. Czy Jezusowi, Jego nauce, czy temu, co obiecuje świat. To już jest nasza prywatna sprawa. Więc Jezus pokazał drogowskaz i powiedział: błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Co stoi za tymi słowami? Co Jezus miał na myśli, mówiąc błogosławieni, czyli szczęśliwi ludzie cisi? Być cichym to przyjąć pewną postawę w swoim sercu względem Boga i całego swojego życia. Aby dobrze ją zrozumieć, posłuszmy się przeciwieństwem. Tak? Co to znaczy, że człowiek jest głośny? Człowiek głośny to ktoś, kto nieustannie dopomina się o swoje. Gwałtownie zabiega o to, co rzekomo mu się należy. Jest to człowiek śmiały, ale jest też to człowiek zuchwały. Człowiek głośny to ktoś, kto od razu wyciąga rękę po to, czego pragnie. Trudno jest mówić te słowa w naszym kraju w XXI wieku, dlatego że właśnie taka postawa jest dzisiaj uważana za fundament sukcesu. Do sukcesu dochodzą ludzie agresywni, którzy wiedzą, czego chcą, odważnie po to sięgają, nie patrząc na koszty. I taki przepis dzisiaj dyktuje świat. Błogosławieni gwałtowni, którzy sięgają po to, co im się należy, którzy sięgają, nie patrząc na koszty, po to, czego pragną. Tacy są szczęśliwi. To jest przepis tego świata. Ale ta droga nie ma nic wspólnego z tym, co nauczał Jezus. On mówił odwrotnie. Będziecie szczęśliwi, jeżeli będziecie cisi. Aby osiągnąć szczęście, człowiek ma być cichy. Co to znaczy? Ma być łagodny, a nie gwałtowny. Ma nie polegać na swoim sprycie, przebojowości, sile, ale na Bogu. Droga w lewo polega na postawie gwałtownego sięgania po to, czego pragnę. Droga w prawo, którą pokazywał Jezus, polegała na oczekiwaniu, że Bóg będzie działał. I może niektórzy z nas dzisiaj są na tym skrzyżowaniu, no i mają dylemat. W co uwierzyć? W przepis tego świata, który mówi: sięgaj po to, co ci się należy, walcz za wszelką cenę o to, czego pragnie twoje serce, zdobądź to, bo tylko od ciebie zależy, czy będziesz szczęśliwy, czy nie. Bardzo atrakcyjnie to brzmi. Tak zrobił syn marnotrawny. Sięgnął po coś, co rzekomo mu się należało, dlatego że tradycja mówiła, że jako drugi otrzyma część majątku po swoim starszym bracie. Brat jeszcze był przy ojcu. Ale poszedł do ojca i powiedział: daj mi to, co mi się należy. Ojciec zdał, a młodszy syn poszedł, żeby sprawdzić obietnicę tego świata. Był gwałtowny, był zdecydowany, był zuchwały. W oczach dzisiejszego człowieka powinien odnieść sukces. ale on wszystko stracił. Miał zero, jak wrócił. Był upokorzony. Oczywiście ojciec go przyjął. Przywrócił mu jego godność. Przebaczył. Historia kończy się przyjęciem na jego cześć, że wrócił. Że był umarły, a znowu jest żywy. Ale to nie była droga do szczęścia. Więc dzisiaj może niektórzy z nas mają ten dylemat, komu bardziej zaufać, czy przepisowi tego świata i sięgać gwałtownie po to, czego pragniemy, czy zdać się na Boga i Jemu zawierzyć swoją przyszłość. Ciekawe zastosowanie tych praw tu słyszałem pod koniec września. Paul Gestino, który mówił wykład o podejściu Amerykanów do finansów i powiedział, że u nich w Ameryce jest taki problem, że są nauczeni, żeby wszystkie zachcianki i potrzeby spełniać natychmiast. Każde pragnienie, które powstanie w sercu, w umyśle człowieka, ma być natychmiast zaspokojone. Często, żeby to zrobić, człowiek musi wydać więcej niż ma. Albo coś, co powinien przeznaczyć na inne rzeczy. Ale taka jest to kultura i powoli dochodzi to do świadomości tych ludzi, że to jest problem. Bo pobudzi nas jakaś reklama do tego, że coś bardzo potrzebujemy, coś jest piękne i człowiek od razu chce zaspokoić tą potrzebę. I takie podejście nie prowadzi w dobre miejsce. Kiedy byliśmy w Nowym Jorku, widzieliśmy, jak rośnie dług publiczny, zadłużenie każdego Amerykanina, jakby podzielić na wszystkich, wynosiło tam 50 albo 500 tysięcy dolarów na osobę, nie pamiętam w tym momencie. Ale widać, że ten problem rośnie i powoli trafia to do świadomości tych ludzi. Takie podejście nie prowadzi w dobre miejsce, jeżeli gwałtownie sięgamy po coś, czego pragniemy, a przede wszystkim wtedy, kiedy rządzą tym emocje. Dlatego Paul razem z żoną stosują pewną prostą zasadę, która się nazywa zasadą 30 dni. Zanim zrobią jakiś poważny zakup, czekają 30 dni. Jest to sprzeczne z tamtą kulturą, dlatego że to trzeba zrobić natychmiast, kliknąć, przelać i jutro kurier przywiezie. Oni czekają 30 dni. Dlatego, że zazwyczaj człowiek jest w ten sposób oszukiwany. Nie zaspokajają potrzeby czy zachcianki natychmiast, ale dają sobie czas, żeby zweryfikować, czy na pewno tego potrzebują, a tak jak mówi Paweł, nawet czy tego chcą. I w wielu przypadkach okazuje się już po kilku dniach, że to był głupi pomysł. Więc światowy przepis na szczęście to natychmiast sięgać po to, czego pragnę, nie patrząc na koszty. Jeżeli przyłożymy to do seksualnej dziedziny życia człowieka, rozumiemy, jakie spustoszenie to rodzi w naszym świecie. Tak? Że człowiek polega na emocjach. Od razu sięga po to, co rzekomo mu się należy, chociaż jest samo w sobie złe. Więc to jest przepis tego świata, bardzo kuszący, bo bazuje on na naszych jakichś emocjach. Tak? Weź to, zrób to. Sięgnij po to, należy ci się. Ale nie ma z tego nic dobrego. Człowiek kończy jako przegrany. A przepis Jezusa to cierpliwie czekać na działanie Boga. Błogosławieni cisi, czyli ci, którzy czekają na działanie Boga. Niektórzy z nas może w tym momencie myślą, czy ta postawa czekać, to nie jest postawa bierności względem życia? Może nawet lenistwa, że oto człowiek zakłada ręce i nic nie robi, mówi, Boże, Ty to zrób za mnie? Czy nie jest to porzucenie odpowiedzialności za nasze życie? Czy nie należy biec, walczyć i zdobywać? Otóż czekać nie oznacza wcale bycia biernym człowiekiem. Czekać nie oznacza to, że nie biorę odpowiedzialności za swoje życie. Czekać nie oznacza być leniwym. Czekać znaczy dać Bogu pierwszeństwo. Czekać oznacza, Boże, zrób to po swojemu, zamiast brać sprawy w swoje ręce. W Starym Testamencie jest taka piękna historia, która dobrze obrazuje to, co to znaczy być cichym i dlaczego człowiek cichy jest szczęśliwy. Jest to historia Abrahama i jego bratanka Lota. Abraham i jego bratanek Lot wyruszyli razem w drogę do miejsca, które Bóg wskazał. Obaj byli bardzo bogaci. Abraham bardziej, ale Lot też miał mnóstwo trzody, pasterzy. I kiedy dotarli już blisko tej ziemi, którą Bóg wskazał, wiedzieli, że muszą się rozdzielić, że jeden kraj nie wyżywi ich obu. Między pasterzami dochodziło do sprzeczek o najlepszą ziemię. I wtedy Abraham dał swojemu bratankowi pierwszeństwo. Powiedział: wybierz sobie, którą ziemię chcesz. Jeżeli ty pójdziesz w lewo, to ja pójdę w prawo. Jeżeli ty pójdziesz w prawo, to ja pójdę w lewo, żeby nie było między nami sporu. Abraham zatrzymał się i czekał. Nie był człowiekiem gwałtownym, należało mu się, miał wszelkie pierwszeństwo do wyboru, ale z tego zrezygnował. I Lot wybrał lepszą ziemię. Lot skręcił w lewo, Abraham, tak jak powiedział, poszedł w prawo. Zajął ziemię, na której Bóg mu bardzo błogosławił. A Lot z czasem okazało się, że jego ziemie były tak duże, że sięgały aż pod miasto Sodomę. Jego historia bardzo smutno się kończy. Patrząc na całe ich życie, Abraham doświadczył wielkiego błogosławieństwa, Lot nie. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Abraham nie miał żadnej z postaw współczesnego człowieka sukcesu. Nie walczył, nie domagał się swego. Pozostawiał to Bogu i wygrał. Dzisiaj te prawdy trafiają do nas i może jesteśmy w takim miejscu w życiu, że też musimy którąś drogę wybrać. Przepis świata czy to, co mówi Jezus. I to jest drogowskaz. Drogowskaz można zlekceważyć. Każdy z nas może pójść, którą drogę chce. Błogosławieni są jednak ci, czyli szczęśliwi, którzy nie domagają się tego, co im się należy. Którzy potrafią odpuścić, ustąpić. Potrafią czekać cierpliwie, aż Bóg zadziała, zamiast brać wszystko w swoje ręce. Półtora roku temu zostałem poproszony o to, żeby odegrać pewną rolę w naszym kościele w Okręgu Śląskim. I pomyślałem, skoro jest taka potrzeba, to jestem gotowy to zrobić. Ale przyjechałem na spotkanie i okazało się, że nie jestem jedynym kandydatem do tej roli. Więc, aby rozstrzygnąć, kto wypełni tą rolę, musiało odbyć się głosowanie. Więc odbyło się głosowanie. Po zliczeniu głosów okazało się, że jest remis, że jest po 17 głosów. Więc głosowanie trzeba było powtórzyć, ale zanim to się stało, podszedłem do mojego taty Grzegorza i mówię mu tak: jeżeli znowu będzie remis, to ustąpię. Nie wiedziałem, że będzie drugi kandydat, osoba o wiele ode mnie starsza. Ustąpię mu. I tata powiedział: okej, tak zróbmy. Było drugie głosowanie i znowu po 17 głosów. Wstałem i powiedziałem: ustępuję. Nie przyjechałem tutaj z kimkolwiek walczyć ani się spierać. Niech mój kontrkandydat wypełni tą rolę. I zamiast gwałtownie sięgać po swoje, po to, czego się chce, zamiast robić, żeby być lepszym od innych za wszelką cenę, lepiej zostawić to Bogu. Miesiąc temu dostałem telefon od mojego kontrkandydata, który mówi: Dawidzie, czy mógłbyś zająć moje miejsce? Czy mógłbyś dokończyć tą pracę, którą ja zacząłem? Spotkaliśmy się w Katowicach, powiedziałem: oczywiście mogę to zrobić. Jak między Abrahamem i Lotem. Łagodnie, bez niepotrzebnej rywalizacji, bez sięgania po to, co nam się wydaje dobre. Wszystko pozostawione w rękach Boga. I takie historie kończą się dobrze. Bo szczęśliwi są ci, którzy pozostawiają to Bogu. Którzy na Niego liczą, a nie na swoją przebojowość. Więc słowa Jezusa to jest obietnica. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Co to za ziemia? Oczywiście kazanie Jezusa było uniwersalne. Moglibyśmy tutaj o wielu rzeczach powiedzieć. Spróbuję to jak najbardziej uogólnić. Słowa, których używa tutaj Jezus w tym wersecie, pochodzą, to na własność posiądą ziemię, pochodzą z psalmu 37, werset 11. Zobaczmy. Natomiast pokorni posiądą ziemię i będą się rozkoszować wielkim pokojem. Dla Izraelitów posiadanie kawałka własnej ziemi, a także grobu, to było największe marzenie. Każdy Izraelita o tym marzył. Mieć choćby fragmencik ziemi obiecanej. Było to zresztą związane z działaniem Boga, bo to była ziemia, którą Bóg im przeznaczył. Tak? Więc to była dla nich naprawdę poważna sprawa. Mieć na własność kawałek ziemi, to było coś wspaniałego. I teraz Jezus używa tych słów, wróćmy do naszego fragmentu z Ewangelii Mateusza, i mówi o posiadaniu ziemi. Czyli kiedy to mówi, to wszyscy słuchacze wiedzą, o co chodzi. Bóg pragnie, aby człowiek był szczęśliwy, tak jak Izraelita, który ma swój kawałek ziemi. I to jest bardzo ciekawe, że Bóg pragnie, byśmy naprawdę byli szczęśliwi. Żebyśmy osiągnęli to, co to szczęście daje. I on teraz mówi tak, ten kawałek ziemi obiecuje tym, którzy są cisi. Ci, którzy liczą na Niego, którzy są pokorni, którzy ustępują, którzy czekają na Jego działanie, a nie którzy wyrwą ten kawałek ziemi, bo się im należy, albo są tak świetni i przebojowi, że potrafią go zabrać komuś i wziąć dla siebie. Na końcu drogi, którą wskazuje Jezus, jest kawałek ziemi. Spełnienie największego ludzkiego pragnienia. Ale dzisiaj jesteśmy na rozdrożu, daleka droga do celu, ale trzeba zdecydować, w którą stronę się pójdzie, dlatego że nie da się w połowie drogi przejść sobie szlakiem na drugą. Więc niektórzy z nas na tej sali, czy ci, którzy są z nami dzisiaj online, są na tym rozdrożu. Niektórzy z nas są gdzieś głęboko na drodze w lewo. Ileś lat kroczą drogą w lewo za obietnicami tego świata, bo się dalej łudzą, że jak dojdą do końca, no to będą szczęśliwi. Ale dzisiaj, powiedzmy, w połowie tej drogi słyszą słowa Jezusa, który mówi, ta droga do niczego dobrego nie prowadzi. I tak wrócisz do skrzyżowania i będziesz musiał zaczynać od nowa. No i są też tacy, którzy są daleko na drodze w prawo. Są szczęśliwi, bo zaufali Jezusowi, Jemu powierzyli swoje życie, Jemu powierzyli swoje szczęście i oni zmierzają i są blisko do tego, żeby mieć ten, w cudzysłowie, kawałek ziemi. Co z tego wynika, z tego obrazu, tej drogi? Skrzyżowanie, połowa drogi w lewo, połowa drogi w prawo. Co z tego wynika, że nie każdy na tej sali, czy wśród naszych słuchaczy jest człowiekiem szczęśliwym. A co więcej, nie każdy na tej sali czy online będzie człowiekiem szczęśliwym. Ale to nie Bóg decyduje, ty będziesz szczęśliwy, a ty nie. Tobie pobłogosławię, a tobie nie. To nie Bóg decyduje o tym, czy jest człowiek szczęśliwy, czy nie. To człowiek decyduje. Bo to człowiek wybiera drogę. To człowiek wybiera, komu zaufa. Jezus nauczał wielkie tłumy, pokazywał drogowskaz. Mówi, możecie wybrać obie drogi, zachęcam was do tej. Będziecie mieć kawałek ziemi. To tylko jedna z 8 obietnic z początku tego rozdziału. Będziecie prawdziwie szczęśliwi. Ale nikogo nie zmuszał do pójścia tą drogą. To już jest sprawa każdego z nas. Więc to ty wybierasz Boże błogosławieństwo lub jego brak. Bóg nie zadecydował o tym. Bóg stworzył drogę do szczęścia i na nią zaprasza. Do człowieka należy decyzja, czy nią pójdzie, czy nie. Może jeszcze jedno zdanie dla tych, którzy skręcili w lewo. Warto jak najszybciej zawrócić. W naszej wspólnocie jest wiele świadectw, ilustracji tego, jak Bóg działał w naszym życiu. Podczas letniego obozu mamy okazję to słyszeć. O tym, jak wiele niektórzy stracili, idąc złą drogą. I nikt nie mówi tego, żeby osądzić tych, co źle wybierają, żeby się z nich śmiać, żeby ich wytykać palcami. Komu ma na tym zależeć? Przecież człowiek jest nieszczęśliwy, idąc tą drogą. Niektórzy stracili więcej niż dekadę, błądząc i po iluś latach są w tym punkcie zero i upokorzeni zaczynają od nowa. Więc jeżeli jesteś na tej drodze obietnic tego świata, to może dobry czas dzisiaj, żeby zawrócić. Dlaczego świat nam obiecuje te wspaniałe rzeczy? Czy jest dobroduszny względem człowieka? Czy chodzi o jakieś wielkie ideały, żeby naprawdę człowiek był szczęśliwy i dobry? Nie, to wszystko są kłamstwa, które mają zrujnować życie człowieka. Tak jak reklama, która nakazuje ci coś kupić, przecież nie chodzi im o to, żebyś był człowiekiem szczęśliwym, tylko żeby firma zarobiła. Tak tylko o to chodzi. I reklama jest piękna, odwołuje się do wspaniałych uczuć i tak dalej, ale o co chodzi? Ostatecznie nie chodzi o twoje dobro. Tylko o pieniądz. A w drogowskazie Jezusa, czy chodziło o pieniądz? Jaką Jezus miał z tego korzyść? Zupełnie nie o to chodziło. W tym przypadku chodziło o prawdziwe dobro człowieka. Dlatego jeżeli jesteś na drodze zaufania obietnicom tego świata, warto jest dzisiaj zawrócić. Wrócić do skrzyżowania, do rozdroża, i pójść w drugą stronę, tak jak zrobił to syn marnotrawny. Na koniec fragment z psalmu, do którego odwołuje się Jezus. Popatrzmy, to jest 4 werset tego psalmu. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twojego serca. Droga, którą pokazuje Jezus, jest o wiele bardziej radosna niż droga, którą proponuje świat. Sam Bóg na tej drodze angażuje się, żebyś był człowiekiem szczęśliwym. I zanim dostaniesz ten swój kawałek ziemi, cokolwiek to jest już człowiek może doświadczać radości w Panu. I najgłębsze potrzeby człowieka są zaspokojone. Więc poznaliśmy już 3 z 8 błogosławieństw, które powiedział Jezus na początku kazania na górze. Za 2 tygodnie, jeżeli Bóg pozwoli, kolejny fragment przepisu Jezusa na szczęście. Zapraszam serdecznie.